Studencka popołudniówka.
Cześć, czas rozpocząć studencką popołudniówkę. Wita Was Agata Mieczkowska. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest Święci w moim życiu. W studiu czekają już nasi goście, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Agnieszka Helis.
Cześć.
Paweł Błoch.
Witam, cześć.
Oraz Mariusz Bugała.
Cześć.
Wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, które w naszym kościele jest jednym ze świąt nakazanych. I tutaj kieruję pytanie do Was. Jak uważacie, czym Waszym zdaniem jest świętość?
Dla mnie osobiście być człowiekiem świętym, to znaczy właśnie podążać za Jezusem, za Bogiem właśnie w takim swoim prostym życiu, w takich swoich prostych, codziennych czynnościach i właśnie wtedy, kiedy pojawiają się te chwile słabości, chwile trudności, to właśnie dalej trwać przy Bogu, być też uśmiechniętym właśnie, być radosnym i ufać po prostu Panu Bogu i iść i za Panem Bogiem mimo tych wszystkich trudności.
Ja jakiś czas temu oglądałem film dokumentalno-fabularny o świętym Maksymilianie Kolbym, Dwie Korony. Jest to święty z mojego miasta, z Pabiańc, więc tym cieplej na serduszku. I tam jeden z uczniów zapytał świętego Maksymiliana, czym jest świętość. I on powiedział, że to jest zjednanie swojej woli z wolą Bożą. I uważam, że jest taka definicja, która w pełni odbiera, co to jest świętość. Przynajmniej w moim odczuciu.
Ja osobiście uważam, że świętość jest to takie upodobnienie się do Pana Jezusa we wszystkim, w myślach, słowach, uczynkach, w postanowieniach. Taką najbardziej charakterystyczną cechą świętości jest miłość. Miłość, którą dawał nam Pan Jezus. Być świętym znaczy obdarzać miłością drugiego człowieka i wszystkich ludzi, a nagrodą dążenia do świętości jest więc osiągnięcie nieba po śmierci.
A jaką rolę w Waszym życiu stanowią święci?
Dla mnie właśnie święci są takim przykładem w życiu, takim autorytetem właśnie podążania za Bogiem, za Jezusem w swoim życiu, bo wiadomo, że święci to nie są jacyś, nie wiem, wygórowane osoby. My często mamy taki obraz właśnie, że święty to pewnie nic złego nie zrobił, w ogóle nie grzeszył i całe życie to on czynił tylko dobro. A właśnie nie, właśnie święci to są takie osoby, które właśnie mimo tych trudności, mimo słabości potrafiły powiedzieć Panu Bogu tak i iść dalej za Nim, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałam, w tych codziennych czynnościach. I do mnie właśnie to jest takie fajne, że to nie jest właśnie nic wygórowanego i to nie jest dla jakichś specjalnych osób, tylko właśnie, że my prości ludzie, właśnie poprzez czytanie życiorysu świętych, zaznajamianie się z tym, właśnie możemy tak jak oni podążać do zbawienia.
Święci są bardzo ważni w naszym życiu, to nie podbiega żadnej dyskusji. To są tacy archetypy, takie ideały, do których powinniśmy dążyć, na którymi powinniśmy kroczyć. Trzeba pamiętać, tak jak Agnieszka to słusznie powiedziała, że to byli ludzie stąd, byli tacy sami jak my, mieli swoje problemy. Kiedyś widziałem takie porównanie, że był na przykład Abraham był stary, kto święty Paweł mordował i tak dalej, było wypisane, a ty wcale nie jesteś jakiś gorszy od nich. Ty też masz swoje grzechy, swoje upadki, ale możesz dążyć tak samo jak oni do świętości, do swoim powołaniu. Też trzeba pamiętać, że święci to nie są bogowie. To nie jesteśmy politeistami, którzy mają swój Olimp, gdzie każdy święty jest na poziomie Pana Boga. My nie modlimy się do świętych, a za przyczyną świętych my modlimy się, aby święci nam pomagali w naszych trudnościach, aby prosili Pana Boga w naszej intencji. Myślę, że o tym trzeba pamiętać, że nie modlimy się, aby święty nam coś uczynił, ale żeby święty nam pomógł przed obliczem Pana Boga.
Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym i również święci byli ludźmi, a więc byli grzeszni. Z tego też powodu często na ich drodze mogły się pojawiać chwile załamania, trudności. Czasem właśnie mogli podążać złymi, nieodpowiednimi drogami. Jednak były również chwile w ich życiu, kiedy bardzo myśleli o Bogu i myśleli o wstąpieniu do nieba, więc byli stanowczy w tym, co robią i starali się spełnić jak najwięcej dobrych uczynków. W moim życiu święci odgrywają bardzo ważną rolę, mianowicie przypominają mi o tej świętości. Przypominają mi, że często w chwilach, w których czuję się źle, w których czuję się słaby, mam możliwość przypomnienia sobie właśnie, jak oni mieli te same chwile w życiu i odbudowania siebie poprzez właśnie ich historię.
A czy macie może takich świętych i błogosławionych, którzy są wyjątkowo ważni w waszym życiu? Są blisko właśnie waszego serca?
Oczywiście, myślę, że każdy ma takiego świętego, do którego szczególnie się modli i któremu szczególnie się powierza. W moim przypadku jest to święty Jan Bosko. Ja jestem wychowanką salezjanów właśnie. Pochodzę z małej miejscowości z Pogrzebienia, gdzie właśnie od dawien dawna są salezjanie. I ja jestem właśnie wychowana tak na takich zasadach salezjańskich. I od zawsze właśnie, gdy chodziłam do kościoła, gdy chodziłam na różne zbiórki, zawsze ten święty Jan Bosko był. I zawsze, gdy coś się działo, pamiętałam o nim. I jest to dla mnie taki szczególny święty, ponieważ jest to właśnie patron młodzieży, ale też patron właśnie, który mówi nam, że właśnie być człowiekiem świętym, to znaczy być człowiekiem radosnym. I jego takie motto to właśnie szatan boi się ludzi radosnych. I on właśnie w swoich zasadach, które dzisiaj przyjęli salezjanie, pokazywał właśnie, że ludzie młodzi powinni być ludźmi radosnymi, że oni powinni właśnie się cieszyć tym, że są blisko Pana Boga, ale właśnie nie poprzestawać też na tym, tylko właśnie czerpać radość z zabawy, z swoich obowiązków i z tego po prostu właśnie, z tego, że żyją, z tego, że mają ten czas i z tego, że mogą po prostu być przy Panu Bogu.
Ja mam bardzo podobną sytuację co Agnieszka. Też jestem tym świętym, o którym chcę opowiedzieć, jest patronem księży, którzy posługują mnie w parafii. Mowa o świętym Wincentem Apaulo, który jest patronem, założycielem zgromadzenia misji, zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego Apaulo, którzy posługują u mnie w Pabieńcach już od 100 lat. Właśnie 3 tygodnie temu mieliśmy uroczystość, jubileusz stulecia pracy misjonarzy w moim mieście. Zjechali się księża, którzy już tutaj kiedyś pracowali, więc była niezła imprezka. Ale święty Wincenty jest patronem uczynków miłosierdzia oraz ludzi ubogich. Nawet książka, która mówi o jego życiu, jest zatytułowana Ojciec ubogich. Więc chyba bardziej dosłownej nazwy nie można użyć. Święty Wincenty Apaulo przeżył wielką rewolucję w swoim życiu. On był karierowiczem. Był człowiekiem, który został księdzem tylko dla pieniędzy. Jego rodzice sprzedali krowę, aby on mógł, bo był biednym chłopem, jego rodzice sprzedali krowę, aby ten mógł się kształcić, aby mógł pójść do seminarium, zostać wybitnym kapłanem. Kiedy już był w seminarium, on nie przyznawał się do swoich biednych rodziców. Kiedy ojciec kiedyś przyszedł go odwiedzić, on nie poznał go. Udał przed znajomymi, że ten biedak to nie jest jego ojciec i go wyśmiał i ludzie go tam zbili i wyrzucili z murów w seminarium, więc to nic ciekawego, żaden dobry przykład nie był. Jednak nastąpiło jedno ciekawe wydarzenie, które zmieniło życie świętego Wincentego. Mianowicie mówię o spowiedzi, której on przeprowadził. Była to spowiedź z całego życia pewnego człowieka. On wtedy zrozumiał, ten pan, już nie pamiętam ile, ale około 40-50 lat się nie spowiadał, więc całe życie on to ukrywał. Wszystkie swoje problemy, kiedy Wincenty wysłuchał tego wszystkiego, wygłosił głośne kazanie na temat spowiedzi kardynalnej, która odmieniła całkowicie jego życie. Porzucił wszystkie swoje stare przyzwyczajenia. On mówił też o kryzysie wiary. Odprawiając mszę świętą, był niewierzącym człowiekiem, z tego, co on później opisywał. On mówił, że nie mógł mówić słowo wyznania wiary, nie przechodził mu przez język, bo on był niewierzącym, a jednocześnie był kapłanem. I ta spowiedź, to wszystko tak go zmieniło, że założył 3 bardzo prężnie działające do dzisiaj organizacje, które cały czas niosą Chrystusa na cały świat i pomagają właśnie tym najbiedniejszym ludziom. Mowa o Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, o których już mówiłem, o Siostrach Miłosierdzia, popularnie zwanymi siostrami szarytkami, które chyba już większa część społeczeństwa poznała, i o Stowarzyszeniu Miłosierdzia, które ludzie cywilni, że się tak wyrażę, ludzie pomagają najbiedniejszym.
Dla mnie ważnym w moim życiu świętym jest święty Stanisław Kostka. Był to chłopiec, który miał trudności z nauką, często nie nadganiał swoich kolegów, miał zaległości, jednak był on bardzo cierpliwy. Dążył do tego, by stawać się coraz lepszy we wierze. Był on daleko od kolegów, a blisko Boga. Koledzy często bili go, nie lubili go za to, kim jest, za to, że się odróżnia od innych, ale święty Stanisław Kostka starał się odcinać od tego społeczeństwa. W końcu chłopak zapadł na ciężką chorobę i powoli, podczas gdy był chory, zaczęli się pojawiać u niego święci, m.in. Maryja Panna z Dzieciątkiem Jezus. Nawet był taki moment, kiedy Stanisław mógł potrzymać sobie Pana Jezusa na rękach. I w dniu wniebowzięcia pańskiego chłopak umarł, miał wtedy 18 lat. Święty Stanisław Kostka jest patronem młodzieży, młodzieży polskiej. Żył krótko, ale pięknie. Przypominam sobie zawsze jego historię i staram się żyć jak on, ponieważ on przemawia szczególnie do ludzi młodych, do nastolatków, do dzieci, ponieważ to one teraz tworzą w głównej mierze rzeczywistość. Fragment pewnej pieśni mówi: dzisiaj zależy od polskiej młodzieży kolejne 1000 lat.
Wasze pierwsze imiona oraz te, które nosicie od momentu bierzmowania, również mają świętych patronów. I czy moglibyście powiedzieć tak parę słów o nich? Dlaczego akurat ich wybraliście? Dlaczego ich życie właśnie doprowadziło ich do świętości?
Ja sobie na trzecie imię podczas bierzmowania wybrałam za patronkę świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus. Na trzecie imię mam Teresa. A dlatego, że gdy byłam mała, mama pewnego razu przeczytała mi książkę właśnie o życiu świętej Tereski. I tak zafascynowałam się tą książką już właśnie w dzieciństwie i życiem świętej Teresy, że gdy przyszedł właśnie czas wyboru imion do bierzmowania, to nawet się nad tym nie zastanawiałam, tylko od razu wiedziałam, że będzie Teresa od Dzieciątka Jezus, na pewno. Święta Teresa miała bardzo ciężkie życie. Bardzo dużo wycierpiała w swoim życiu. Gdy była mała jeszcze, zmarła jej mama. Później zachorowała na ciężką chorobę i prawie zmarła. Cudem udało jej się przeżyć. Kilka lat później zmarł jej ojciec i właśnie przed śmiercią ojca wstąpiła do zakonu, do Karmelu. I właśnie Święta Tereska od Dzieciątka Jezus jest właśnie patronką ludzi cierpiących. Ludzi cierpiących, którzy oddawają cierpienie Panu Bogu i którzy właśnie ufają, że te cierpienie w ich życiu jest po coś i że właśnie Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa. Ona została później właśnie też doktorem kościoła, spisała właśnie wszystkie te swoje myśli, wszystkie te wydarzenia z jej życia w swojej książce. I właśnie dzisiaj jest patronką ludzi cierpiących i doktorem kościoła.
Tak jak Agatka zdołała mnie na porządku ładnie przedstawić, mam takie szczęście, że mam najpiękniejsze męskie imię na świecie, czyli Paweł. Wszyscy znamy świętego Pawła Apostoła. Nie mam drugiego imienia. Na imię bierzmowania wybrałem sobie świętego Piotra, czyli może nie szukałem jakoś długo, no bo święty Piotr i święty Paweł łączą się w sposób oczywisty. Co ciekawe, oni się bardzo mocno różnili, kiedy razem działali. Święty Piotr proponował opcję, aby chrześcijanie nie zachowali wszystkie obrządki żydowskie, wszystkim obrzezanie i tak dalej, wszyscy znamy o co chodzi, a święty Paweł wolał się otworzyć bardziej na pogan, więc mam nadzieję, że zarówno jeden i drugi będzie mi wyjednywał łaski u Pana Boga, że w sumie połączę w sobie te dwie różne opcje i tak jak oni potrafili się dogadać na chwałę Kościoła Chrystusa, i ja również będę mógł się dogadywać z ludźmi pomimo jakichś tam problemów.
Ja na moje drugie imię wybrałem imię Mateusz, z tego też względu, że kiedyś tam usłyszałem, że imię Mateusz pochodzi od hebrajskiego imienia Mattaj lub Mattania, co oznacza dar Jahwe, czyli dar Boga. Cieszę się, że mogę mieć na drugie imię Mateusz, też z tego względu, że mogę iść godnie przez życie i głosić światu Ewangelię. Taki dar dostaje każdy człowiek, lecz nie każdy potrafi go odpowiednio wykorzystać. Dlatego też potrzeba ludzi, którzy razem z Panem Jezusem będą odważnie przekazywać Słowo Boże.
1 listopad to uroczystość Wszystkich Świętych, która obchodzona jest w Kościele katolickim. Jak wy staracie się przeżyć ten piękny dzień?
Ja przeżywam go zazwyczaj tak właśnie, jak mówi nam tradycja nasza. Razem z moją rodziną zawsze robimy to wspólnie. Idziemy po prostu na groby zmarłych naszych bliskich i tam wspólnie się modlimy i wspólnie właśnie wspominamy tych zmarłych.
Jeszcze nie wiem dokładnie, jak w tym roku będzie przebiegało Święto Wszystkich Świętych u mnie. Zawsze jest taki dylemat, czy na mszę iść do kościoła, czy na cmentarzu, który jest w kaplicy. Nie wiem jeszcze, którą opcję wybiorę, co się łącznie z całą rodziną zastanowimy. No wiadomo, że po mszy, jakby ktoś mógł powiedzieć, to nowocześnie uprawiamy grobing, albo normalnie idziemy modlić się na grobach. To z jednej strony ktoś powie, że to nie jest święto wesołe, ktoś inny powie właśnie, że to przypomina o świętości. Zależy, jak to wszystko to odbiera. Nasz cmentarz w Pawieńcach jest dosyć rozległy i taka moja rzecz, którą bardzo lubię robić, to po południu, wieczorem przechodzić się po tym cmentarzu, kiedy te wszystkie znicze płoną. To jest tak piękny widok, że no, uwielbiam, naprawdę uwielbiam i co roku czekam na ten moment, aż będę mógł widzieć ten obraz znowu.
Uroczystość Wszystkich Świętych to czas modlitwy, to czas próśb, aby dusze dostały się do nieba. Ja ten dzień staram się przeżyć radośnie, razem z rodziną. Rano oczywiście idziemy do kościoła, po mszy świętej przychodzimy na cmentarz, modlimy się za wszystkich zmarłych i głównie radujemy się, modlimy się, aby wszystkie dusze dostały się do nieba.
Należy zaznaczyć, że coraz częściej pojawia się w Polsce zjawisko Halloween, które jest przeciwieństwem oczywiście naszego świętowania w obecność świętych. Czy spotkaliście się może wśród swoich znajomych, sąsiadów, a może rodziny, którzy właśnie obchodzili ten zwyczaj zaczerpnięty z zachodu?
Tak jak powiedziałaś, jest to niestety coraz częściej zauważane zjawisko, że coraz więcej właśnie Polaków zamiast pójść na groby swoich bliskich i zamiast właśnie obchodzić święto Wszystkich Świętych, to właśnie czekają na ten Halloween. I jest to bardzo często teraz spotykane wśród ludzi w młodym wieku. Coraz częściej widzi się właśnie, że już kilka tygodni wcześniej młodzi ludzie szykują straszne przebrania tylko po to, żeby właśnie w dzień przed Wszystkimi Świętymi pójść na imprezę, właśnie żeby się pobawić w tych przebraniach i żeby właśnie uczcić ten Halloween. Oprócz właśnie ludzi w takim naszym wieku, którzy czczą ten Halloween właśnie przez różnego typu imprezy, widzi się coraz częściej małe dzieciaki, które chodzą po domach właśnie w przebraniu, zbierając cukierki. I ja zauważyłam to parę lat temu pierwszy raz i dla mnie to był naprawdę szok, bo pochodzę z małej wsi i właśnie myślałam, że u mnie jak najdłużej będzie się zachowywać ta tradycja właśnie, że nie będzie to takie zjawisko, nie będę mogła tego zauważyć dość szybko. A tutaj się okazuje właśnie, że wszędzie już jest to spotykane i że dzieciaki naprawdę mają z tego wielką frajdę, no bo przebierają się, dostawają cukierki, ale z drugiej strony nie zdawają sobie właśnie z tego, ile krzywdy sobie tym robią i że to jednak nie jest tylko zwykła zabawa, tak jak im się wydaje.
Będąc w szkole podstawowej, to już wszyscy nie rozumieliśmy, o co chodzi z tym Halloween. I ksiądz Sławek, który był naszym katechetą, jak mantra nam praktycznie co roku powtarzał, pochodzenie tego święta Halloween, skąd to się wzięło i mówiąc pokrótce, jest to celtyckie, satanistyczne, okultystyczne święto. Żaden trzeźwo myślący katolik nie powinien się w to bawić, bo to jest jawne granie ze złem, z diabłem. Powinniśmy się tego trzymać jak najbardziej z daleka. Będąc w liceum, jeździłem, u nas w katedrze w Łodzi był taki piękny zwyczaj Nocy Świętych i w Wigilię Świąt Wszystkich Świętych jeździliśmy do łódzkiej katedry i tam były, to nie była msza święta, to były takie specjalne uwielbienie, modlitwa, jak zwał, tak zwał. Generalnie siedzieliśmy i się modliliśmy. Była procesja z relikwiami poszczególnych świętych, były krótkie scenki opowiadające ich życiorysy poszczególnych świętych. I wydaje mi się, że jest to ciekawa alternatywa do Halloween. Wiadomo, że tych najbardziej zbuntowanych, najbardziej imprezowych grup w ten sposób do kościoła nie zaprosimy, no bo co to jest alternatywa, siedzieć w katedrze, a pójść na imprezę. Ale myślę, że próbować warto i to trzeba też uświadamiać ludzi, że to jest, no Halloween, no tak jak już mówiłem, to jest zło w czystej postaci i trzeba z tym być, trzeba z tym bardzo uważać i wiedzieć, gdzie się palce wkłada.
Tak jak Agnieszka i Paweł powiedzieli, zjawisko Halloween jest coraz częściej spotykane w Polsce. Jest to bardzo duże zagrożenie dla człowieka, gdyż w ten sposób czcimy kult szatana. Mam w swojej rodzinie kuzynów, którzy jak co roku obchodzą ten zwyczaj i kilka dni przed 31 października, czyli przed obchodem Halloween, moi kuzyni kupują rzeczy związane z tym zwyczajem, czyli na przykład świecące dynie, figurki potworów, maski na twarz. Zaś kiedy następuje już ten dzień, wychodzą oni na ulicę, pukając do domów, prosząc o cukierki i słodycze. Kilka lat temu oznajmiłem im, że jest to nic innego jak uwielbianie szatana, lecz oni rzekli mi, że zbierają tylko słodycze, chcą się najeść, nie chcą czcić kultu szatana. Lecz tak naprawdę to wszystko, co robimy, chociaż nawet najmniejszą rzecz w kierunku Halloween, to już tak naprawdę zapraszamy diabła do swojego domu. Jak można zapobiegać? Mi się wydaje, że dobrym sposobem jest rozmowa z takimi osobami, pokazanie im złych stron tego zjawiska, a także modlitwa, dobra, szczera modlitwa, która na pewno przyniesie efekty i pomoc.
Dlatego przypomnijmy, że aby uczcić uroczystość Wszystkich Świętych, wybierajmy bardziej te katolickie sposoby, między innymi właśnie wybierajmy się na bal Wszystkich Świętych, czy właśnie modlitwy uwielbienia, czy wieczory uwielbienia z relikwiami świętych. Co się święci, Magdy Anioł, to piosenka, której teraz wspólnie wysłuchamy.
To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują. Panna nad pannami czuwa dniami i nocami. Już niejedno rozgrzeszenie dzięki Marii Magdalenie. Święty Krzysztof cały blady, dziś otwarcie autostrady. A Tadeusz, zresztą Juda, zawsze mówi, że się uda. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. Święty Błażej ma sposoby, by gardłowo zmóc choroby. A gdy zgubisz coś cennego, zaraz wal do Antoniego. Jak bez grosza być bogatym, święty Józef zna się na tym. Hej Cecylio, wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. Młodzi są przyszłością świata, Bosko Jan się z nimi zbratał. Ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może. Wszyscy święci bez wyjątku, od soboty aż do piątku, wypatrują mnie i ciebie, by się z nami spotkać w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie.
Słuchajcie studenckiej popołudniówki. Nasz dzisiejszy temat to święci w moim życiu. W poprzedniej części spytałam naszych gości o ich ulubionych świętych, a także poruszyliśmy temat jakże niebezpiecznego zjawiska Halloween. Powoli zbliża się koniec naszej audycji. Bardzo ważnym elementem naszej wiary jest świadectwo. Czy mieliście w swoim życiu, w życiu waszej rodziny, znajomych, doświadczenia realnej ingerencji świętego, do którego modliliście się o wyproszenie łask?
Tak, ja mogę tutaj podzielić się właśnie sytuacją z mojej rodziny. Pochodzę z bardzo religijnej rodziny. Moi rodzice właśnie mają taki zwyczaj, że zanim urodzi się dziecko, to właśnie powierzają je jakiemuś świętemu. Właśnie kiedy ja miałam się urodzić, modlili się właśnie do świętego ojca Pio. I do dzisiaj widzę właśnie w takich małych, drobnych rzeczach, że czuwa on nade mną i że gdy choćby mam trudny egzamin do zdania, to gdy pomodlę się do świętego Ojca Pio, to po prostu w 75% będzie on zdany. No, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o mojej siostrze, 2 lata młodszej, która nazywa się Justyna. Gdy miała się urodzić Justyna, moi rodzice zaczęli się modlić koronkę do Bożego Miłosierdzia i oddawali ją właśnie świętej Faustynie. I od jej poczęcia praktycznie moi rodzice dzień w dzień modlili się koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby wszystko poszło dobrze, aby urodziła się zdrowa. No i właśnie tak modlili się dzień w dzień, powierzając ją Panu Bogu przez świętą Faustynę właśnie. I moja siostra urodziła się punkt o godzinie 15. Właśnie w godzinę, tutaj powiem dla tych, którzy może nie wiedzą, właśnie, że koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawia się właśnie o 15. No i moja siostra urodziła się dokładnie o godzinie 15:00. I tak jak ja mogę powiedzieć, że gdy jest jakiś problem w moim życiu, właśnie to powierzam właśnie się Panu Bogu przez świętego Ojca Pio, tak moja siostra robi to właśnie przedstawienie świętej Faustyny. Przy bierzmowaniu właśnie na trzecie imię dała sobie imię Faustyna i ostatnio zdawała prawo jazdy. I co śmieszne, te prawo jazdy zdała o godzinie 15. Właśnie też modliła się do świętej Faustyny i zdała właśnie egzamin o godzinie 15. Kolejną taką rzeczą, piszę w tym roku maturę. Bardzo się boi tej matury, no jak każdy z nas. Chce się dostać na medycynę, także uczy się dużo i boi się po prostu, że nie da sobie z tym wszystkim rady. No i rodzice postanowili właśnie w jej intencji też odmawiać jakąś modlitwę codziennie wieczorem. No i pewnego dnia tata wziął do ręki książeczkę, taką, w której też są litanie do różnych świętych. No i na chybił trafił, chciał otworzyć jakąś modlitwę. I otworzyła mu się właśnie litania do świętej siostry Faustyny. I od tego czasu właśnie każdego dnia też modlą się tą litanią. Widzą to prowadzenie właśnie Pana Boga właśnie przez świętą siostrę Faustynę.
W mojej rodzinie również miało miejsce ingerencja świętego, a dokładnie świętej Maryi Matki Bożej. W 1986 roku moja prababcia postanowiła iść na pielgrzymkę na Jasną Górę. Jednak była trochę chora i mogła mieć problemy podczas tej drogi. Dlatego rodzina nie chciała jej puścić, ale jak to moja prababcia zawsze była stanowczą osobą. W końcu mój dziadek powiedział, że on pójdzie z nią na pielgrzymkę, ale to była również taka ryzykowna decyzja, ponieważ on miał gruźlicę kolana, był na drugiej grupie inwalidztwa, no i nie był przygotowany do spowiedzi od miesiąca, a to pokonanie było 120 km. Jednak dziadek bardzo się modlił do świętej Maryi i za jej wstawiennictwem prosił o potrzebne łaski. Następnego dnia wyruszyli, szli 4 dni, no i pod koniec pielgrzymki w Częstochowie dziadek Antoni poczuł taką silną potrzebę pójścia do spowiedzi. Po spowiedzi była msza święta i wtedy nadszedł moment kulminacyjny. Podczas przeistoczenia przed obrazem Matki Bożej w kaplicy właśnie to wtedy w moim dziadku coś pękło. Poczuł się on jak taki nowonarodzony, miał uczucie, jakby wszystko z niego spłynęło. No i po zakończonej pielgrzymce Antoni przychodzi do komisji. Tam zabrano mu grupę inwalidztwa i powiedziano, że jego kolano jest całkowicie zdrowe. Dziadek właśnie został uzdrowiony za wstawiennictwem świętej Maryi. Jest to taki niezwykły cud, niezwykła ingerencja Matki Bożej. Od tego czasu uzdrowione kolano Antoniego już nigdy go nie zabolało.
Jeszcze ja tak dodam ze swojego doświadczenia, że pamiętam, jak miałam 7 lat. Mama zabrała mnie właśnie do naszej olsztyńskiej katedry i wtedy miałam właśnie 40 stopni gorączki i były właśnie w naszej katedrze relikwie świętej Tereski. I moja mama powiedziała, że zabierze mnie mimo tej mojej choroby, że po prostu ona ufa Panu Bogu. I właśnie będąc już w kościele, podeszłam do trumienki właśnie z ciałem świętej Tereski. I tak moja mama się właśnie ze mną pomodliła i właśnie po dwugodzinnym takim nabożeństwie właśnie do świętej Tereski wyszłyśmy właśnie z tego kościoła i się okazało właśnie, że w ogóle nie mam gorączki i że po prostu dobrze się poczułam i że byłam zdrowa, więc chwała Panu. I niestety to już jest koniec naszej audycji. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dzisiejszymi moimi gośćmi byli Agnieszka, Paweł.
Dziękuję bardzo.
Oraz Mariusz.
Dziękuję bardzo.
W dzisiejszej popołudniówce to już wszystko, ale zapraszamy Was na następną już za tydzień, godzina 16:30. Do usłyszenia.